Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział szósty. Nabuchodonozor. Czterej młodzieńcy weszli do ogromnej, wspaniałej sali. Wszędzie widać było przepych i bogactwo. Sufit zbudowany był z grubych, kwadratowych kasetonów, których belki były pokryte w całości złotymi ornamentami. Tak samo gzymsy u styku sufitu i ścian miały przepiękne, złote płaskorzeźby. Natomiast na ścianach można było podziwiać kolorowe malowidła przedstawiające rzędy uroczyście kroczących dworzan i wojowników. Niżej widniały wielkie obrazy przedstawiające polowania na lwy i lamparty. Natomiast na podłodze, w narożnikach sali, stały dziwne, wielkie, pięciometrowe posągi przedstawiające jakby skrzyżowanie brodatego mężczyzny z jakimś czworonożnym zwierzęciem. Posadzkę tworzyło tysiące kafli, zaś na każdym z nich mieścił się osobny, kolorowy obrazek. Pod ścianami co kilka metrów stały przepiękne wazy i amfory, zaś w gorącym powietrzu unosił się miły zapach przypominający dym ze słodkiego kadzidła. Tę obszerną komnatę wypełniał tłum mężczyzn, nerwowo przestępujących z nogi na nogę. Wyzwani słudzy zdecydowanie różnili się wyglądem. Wydawało się, jakby stały tu trzy lub cztery oddzielne grupy. Jedni nosili ciemne płaszcze z kapturami i mieli miecze i spiczaste brody. Inni mieli czarne peruki zwieńczone okrągłą czapeczką i powłóczyste niebieskie szaty. Ich brody, czarne, również imponującej długości, były jednak płasko przystrzyżone. Jeszcze inni nosili szaty bardzo podobne do Daniela, Azariasza, Hananiasza i Miszaela, którzy dołączyli do tej właśnie grupy, stając nieco z tyłu. Nad ich bezpieczeństwem czuwał sam Rafael, który jako strażnik Gwardii Królewskiej wraz z innymi wojownikami pilnował jednego z tylnych wejść. W ten sposób miał na oku swoich podopiecznych. Trzej hebrajscy młodzieńcy dyskutowali o czymś po cichu, natomiast Michał, czując się trochę nieswojo, włożył ręce do obszernych kieszeni swej śmiesznej spódnicy i wyczuł w jednej z nich jakiś mały, podłużny przedmiot. Wyjął go zaciekawiony i spojrzał uważnie. Zaskoczony głośno powiedział: – Jakiś pendrive. Ale skąd on tutaj? Co tam masz? – zagadnął go Azariasz, który zauważył znalezisko. A nic takie tam. Gaśny próbował zbyć jakoś to pytanie i wsunął urządzenie z powrotem do kieszeni. Twarz miał jednak mocno zadumaną. Stojący na sali rozmawiali półgłosem, czasami nawet szeptem. Wśród mężczyzn czuło się niemałe napięcie. Już sama majestatyczna sala tronowa wzbudzała taki respekt i szacunek, że nikt nie śmiał tu rozmawiać donośnym głosem. Zebrani byli otoczeni szczelnym pierścieniem strażników Gwardii Królewskiej, uzbrojonych w miecze, włócznie i tarcze. Zbrojni stali pod bocznymi ścianami i przy tylnych wyjściach, jednak najwięcej ich było od frontu. Tutaj królewska straż oddzielała tłum od podwyższenia, na którym znajdował się tron władcy Babilonu. Wokół tego chronionego miejsca stali nieruchomo jeszcze inni mężczyźni. Byli to trębacze, trzymający w prawych dłoniach swe instrumenty. Rogi bawołu lub antylopy. Nagle muzycy jakby na niewidoczną komendę wznieśli trąby i przytknęli je do ust. Nabrali w płuca powietrza i zadeli długim, ciągłym dźwiękiem, rozdzierającym gorące, nieruchome powietrze. Kilkuset mężczyzn wypełniających salę natychmiast skłoniło się nisko, tak że brodami prawie szorowali po ziemi. Wówczas lśniące złotem frontowe główne wrota powoli otworzyły się i majestatycznym krokiem wkroczył do sali władca Babilonu, król Nabuchodonozor. Trwający w pokłonie Gaśny, stojąc gdzieś z tyłu, nie mógł się powstrzymać, żeby nie zerknąć na wchodzącego króla. — Ale mały — wyrwało mu się szeptem. — Cicho — uspokoił go stojący obok Hananiasz. — Rzeczywiście. Nabuchodonozor nie był wysokiego wzrostu, a idąc obok swych rosłych strażników, wyglądał wręcz na niskiego. Był też drobnej budowy ciała. Natomiast w jego ruchach było coś, co wzbudzało ogromny szacunek, wielki spokój i pewność siebie. Za nim kroczyło dwóch ciemnoskórych służących, którzy wachlowali władcę wielkimi liśćmi palmowymi. Król budził podziw również swym ubiorem. Nosił nieskazitelnie białą koszulę z szerokimi mankietami i długą spódnicę wyszywaną połyskującymi, różnokolorowymi nićmi. Biodra opasywał mu szeroki złoty pas ozdobiony szlachetnymi kamieniami. Z szyi zwieszał się złoty łańcuch zakończony wspaniałą miniaturą byka. Władca też miał czarną, pofalowaną, spiczastą brodę. Jego długie, chyba naturalne włosy zaplecione były w drobne kłębuszki. Czubek głowy zdobiła wspaniała złota korona z zatopionymi szklistymi diamentami i niebieskimi szafirami imponującej wielkości. Natomiast w ręce trzymał podłużne, ciężkie, złote berło wysadzane zielonymi szmaragdami. Nabuchodonozor podszedł do tronu i zasiadł na nim majestatycznie. Po jego prawej i lewej ręce znajdowały się jeszcze inne ciekawe ozdoby. Stały tam bowiem dwa potężne, wypchane lwy. U ich stóp leżały upolowane dwie antylopy. Wszystko to tworzyło wprost zapierające dech w piersiach wrażenie. Grające rogi umilkły nagle. Zgromadzeni zaczęli powoli, nieśmiało prostować się z pokornego ukłonu. Każdy jednak, nawet na stojąco, próbował przybierać jak najlichszy wygląd, upewniając króla o jego całkowitej władzy.